Chciałbym dzisiaj przyglądać się księdze Jonasza. Nie wiem, z czym wam się kojarzy księga Jonasza, kiedy pierwsze pada stwierdzenie Jonasz, to nie wiem, jakie macie skojarzenia. Może podpowiecie mi, jakie macie skojarzenia, kiedy pojawia się słowo Jonasz. Może co, może wielka ryba? Co jeszcze? Nieposłuszeństwo? A czy coś pozytywnego wam się kojarzy z Jonaszem? Nie wiem, czy wiecie, że Jonasz to jeden z najbardziej skutecznych głosicieli Bożego Słowa. My patrzymy na Jonasza w kategoriach nieposłuszeństwo, wielka ryba, trochę chimeryczny, niezadowolony, taki polemizujący z Bogiem. Ale w historii Biblii nie ma drugiego takiego człowieka, który w ciągu 3 dni doprowadził do pomitania 120 tysięcy ludzi. Nie wiem, czy kiedyś spojrzeliście w tych kategoriach na proroka Jonasza. Dla mnie jest to postać fascynująca. Dla mnie Jonasz jest człowiekiem, którego szanuję. Jego nieposłuszeństwo ma także pozytywne skutki. Nie wiem, czy to wiecie. Że jego nieposłuszeństwo, które tak no dosyć mu tak łatwo przypisujemy, odniosło wielki skutek. Zacznijmy, przeczytajmy pierwszy rozdział Księgi Jonasza. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby z przed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga, sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś szedł sam na dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego: szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: powiedzże nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście, jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj, z którego ludu jesteś. Odpowiedział im: jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że uciekasz przed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Nadto rzekli do niego: co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wyrzućcie do morza. A może uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu, a nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wyrzucili do morza, wtedy morze przestało się burzyć, a ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. W pierwszej kolejności widzimy nieposłuszeństwo. Tak, Jonasz otrzymuje wezwanie, by iść do Niniwy, udaje się w przeciwną stronę, udaje się do miasta portowego, do Jafy, tam znajduje statek, który płynie daleko od Niniwy, wsiada na ten statek, zapłacił za bilet i płyną. No i nagle pojawia się wielki sztorm, wielka burza. Czytając też tę księgę, spróbowałem spojrzeć na analogię między Panem Jezusem a Jonaszem. Nie wiem, czy kiedyś patrzyliście w ten sposób. Analogia. Czy istnieją jakieś analogie między Jezusem a Jonaszem? Pierwsza analogia, jaką znajduję, to jest to, że w czasie sztormu Jonasz śpi. Wyobraźmy to sobie, że to nie jest takie kołysanie jak na normalnie, to był taki sztorm, gdzie zagrażało statkowi. Więc to była podobna sytuacja jak z Jezusem i z łodzią, którą płynęli. I Pan Jezus też tam spał, a Jonasz śpi, gdzie wszyscy inni co robią? Drżą ze strachu i wołają do Boga. Co to może świadczyć o Jonaszu? Że miał dobry sen? Co to może świadczyć o Jonaszu? Dlaczego Jonasz nie woła do Boga o ratunek? Bo Jonasz ma świadomość, że jest w stanie nieposłuszeństwa. Bo Jonasz wie, że robi coś, co się Bogu nie podoba. On się zachowuje dziwnie, moglibyśmy powiedzieć, ale właśnie Jonasz jest takim prorokiem, który się dziwnie zachowywał, ale Bóg go miłował i respektował. Nie wiem, czy to dostrzegacie w tej księdze. Bóg miłował Jonasza i respektował Jonasza. Po przeanalizowaniu tej księgi dokładnie zobaczymy niezwykłe cechy tego człowieka. Tutaj mamy pierwszą taką cechę, że podczas sztormu zagrażającego życiu Jonasz idzie spać. Więc można powiedzieć, Jonasz nie bał się śmierci. Nie wiem, czy to widzicie. Jonasz był człowiekiem, który nie bał się śmierci. Tamci ludzie drżeli przed śmiercią. Wszyscy ci żeglarze drżeli przed śmiercią, wołali do swojego Boga. W końcu zbudzili Jonasza, przyprowadzili go na pokład, rzucili losy i los padł na Jonasza, że to z jego powodu. My teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest nas 120, powiedzmy, osób na łodzi. Łódź ma utonąć, czy statek ma utonąć. Rzucają losy i pada na ciebie. Że to z twojego powodu. Co byś powiedział? Rzućmy jeszcze raz. Do trzech razy sztuka. Tak? Zobaczcie teraz postawę Jonasza, kiedy losy wskazały, że to jego wina. Wiecie, jak on się zachowuje? On się zachowuje w ten sposób, że opowiada wszystko, co miało miejsce. Opowiedział całą historię tym żeglarzom. Dokładnie, szczerze, prosto, z serca, tak jak było, kawa na ławę, nic nie ukrył, nic. Jeżeli było wskazanie na niego, co jest przyczyną tego nieszczęścia, to Jonasz powiedział, ja jestem przyczyną tego nieszczęścia. Wyobraźcie to sobie, że w sytuacji zagrożenia, gdzie wiele osób może zginąć, tym wstajesz, mówisz, ja jestem przyczyną tego nieszczęścia osobiście. Dalej żeglarze, my mówimy, no to co my mamy z tobą zrobić? I Jonasz mówi, wyrzućcie mnie do morza. Wiecie, on ma poczucie sprawiedliwości. To jest człowiek, który ma poczucie sprawiedliwości. On wie, że to byłoby niegodziwe, gdyby wszyscy mieli zginąć z jednego powodu. On woli zginąć sam. On nie wie przecież, że zostanie uratowany. On myśli, że to jest... On ma to poczucie, że woli swoje życie poświęcić, by uratować żeglarzy, którzy nie byli Żydami. I dla mnie to jest druga analogia do osoby Pana Jezusa Chrystusa. Może nie wprost, może nie taka bezpośrednia, ale zobaczcie, że był to człowiek, który nie cenił swojego życia więcej niż życie innych ludzi. Nie powiedział tak, że ja muszę zachować moje życie, więc albo wszyscy zginiemy, albo wszyscy się uratujemy. Ja myślę, że większość z nas powiedziałoby, no dobra, no to wszyscy zobaczymy, co będzie, spróbujmy. Jonasz jednak w zdecydowany sposób mówi, wyrzućcie mnie do morza i żeglarze nie chcieli tego uczynić, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Żeglarze nie chcieli go wyrzucić, bowiem nie chcemy przelewać krwi niewinnej, próbowali za wszelką cenę dojść, dobić do brzegu. Więc to byli naprawdę bardzo porządni ludzie, ci żeglarze. Religijni według własnej religii i bardzo porządni, bo nie wzięli Jonasza i nie wychłostali go i za chwilę nie wyrzucili, tylko chcieli za wszelką cenę dopłynąć do brzegu, żeby siebie uratować i jego uratować. Ale widzieli, że to jest niemożliwe, więc co zrobili? No w końcu go wyrzucili za burtę. No i okazuje się, że gdy go wyrzucili za burtę, to może się co? Uspokoiło momentalnie, się uspokoiło. I co się stało z tymi żeglarzami? W wersecie 14 wtedy wzywali Pana, mówiąc o Panie. Tam w języku hebrajskim jest słowo Jahwe. Najpierw wszyscy wołali do swojego Boga, ale po tej sytuacji z Jonaszem, po tym, co im powiedział, oni już wzywają imienia Jahwe. W wersecie 16 ci mężowie bardzo się zlękli Jahwe i złożyli Jahwe ofiarę i uczynili śluby. Nie jest napisane, jakie śluby uczynili, a być może uczynili śluby, że od tej pory będą się modlić do Boga Jahwe. I pierwsza myśl z tej historii, nieposłuszeństwo Jonasza, które Bóg obraca ku zbawieniu jakiejś grupy żeglarzy. Widzimy to? Jego nieposłuszeństwo, ta ucieczka do Tarszyszu zaowocowała tym, że cała załoga tego statku poznała wielkość Boga Jahwe. To dziwne nieposłuszeństwo. Wiecie, to dziwne nieposłuszeństwo. To jest posłuszeństwo wynikające z pewnej szczerości Jonasza. Później to widzimy na końcu księgi. Ze szczerości Jonasza. I Jonasz jest osobą prawdomówną, prawą, szczerą i sprawiedliwą. Widzimy to w pierwszym rozdziale. Po tym, jak on się zachowuje, jak los padł na niego, jak opowiada i jak decyduje się ponieść śmierć, by ratować innych ludzi. To jest człowiek dużego kalibru, Jonasz. To nie jest od taki przypadkowy człowiek. Ta historia, w której nawet nieposłuszeństwo obraca się ku zbawieniu, pokazuje, jak Bóg w swój suwerenny sposób może działać. Ale było potrzebne, do tego było potrzebne to, co zrobił Jonasz. Gdyby on kłamał, gdyby on kombinował, gdyby on po prostu wykręcał się, gdyby za wszelką cenę próbował ratować własną skórę, być może nic by się nie stało na tym statku. A tak to ci ludzie doświadczyli Boga i myślę, że od tej pory zaczęli Boga szanować i zaczęli się z Bogiem liczyć. No więc wyrzucili Jonasza za burtę ze świadomością. Jonasz leci do wody, że to jest koniec jego życia. Nie wiem, czy mieliście takie sytuacje, że myślicie o tym, może zbliża się koniec. Przecież Jonasz nic nie wiedział na ten temat, że Bóg ma inny plan. I w drugim rozdziale czytamy, że lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza i był Jonasz we wnętrzu ryby 3 dni i 3 noce. Wiecie, Bóg ma plan dla Jonasza. Bóg miłuje tego człowieka. Bóg chce, aby on coś jeszcze uczynił w życiu. Nawet kiedy okazuje się, że sytuacja jest tragiczna, Bóg interweniuje poprzez wyznaczenie wielkiej ryby. I teraz mam do was pytanie, czy ktoś z was chciałby spędzić 3 dni, 3 noce we wnętrzu wielkiej ryby? Wyobraźmy sobie te okoliczności. Wyobraźmy sobie te okoliczności. Spróbujmy sobie wyobrazić takie okoliczności w naszym życiu. Rozumiemy, jakie to są okoliczności? Wiecie, w ogóle z rybą to nie za dobrze zbyt długo się, wiecie, obchodzić, nie zajmować, oprócz jak jest, chyba że to są rybki w akwarium. Ale ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić, nie wiem, czy Jonasz był w nie wiem jak to nazwać, paszczy, ryba ma paszczę, tak, w paszczy, czy był w żołądku. No jak był w żołądku, to lekarze mogliby nam powiedzieć, co się dzieje w żołądku. Gdzie on był? No nie wiem, w żołądku może nie były tleny, może był tylko w paszczy. Ta ryba co chwilę może wynuszała się na zewnątrz, żeby zaczerpnąć powietrza. Dla mnie to jest niewyobrażalne. Nie chcę tutaj tworzyć jakiejś koncepcji. W każdym bądź razie Jonasz znalazł się w okolicznościach, które są absolutnie ekstremalne pod każdym względem. Pod każdym względem. I dopiero tam zaczyna się nieprawdopodobna modlitwa Jonasza. Tam zaczyna się modlitwa, która zmieniła tego człowieka. Modlitwa, która sprawiła, że Jonasz wyszedł, czy został wypluty, żeby nie powiedzieć dosadnie, został wypluty jako nowy człowiek. I modlił się Jonasz do Pana swojego Boga z wnętrzności ryby, z wnętrzności, więc najprawdopodobniej głębiej wpadł niż tylko do paszczy, mówiąc: wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc, wysłuchał mojego głosu. On już czuł się jak w krainie umarłych, już czuł się tak, jakby się ziemia nad nim zasypywała. Wrzucił mnie na głębię pośród morza i wyrwał mnie wir. Wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu, jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek. Wody sięgały mi aż do gardła, ogarnęło mnie topielisko, sito wiło się koło mojej głowy. Stąpiłem do stóp gór, zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły, lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swego miłościwego, lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem, u Pana jest wybawienie. Modlitwa pokuty, modlitwa upamiętania, modlitwa refleksji, modlitwa, nad w której... Ale oczywiście ta modlitwa miała miejsce w ekstremalnie trudnych okolicznościach. Wtedy Jonasz w ten sposób zaczął się do Boga modlić. No i Bóg rozkazał rybie, aby ta wypluła Jonasza na ląd. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w tej księdze Bóg ma takie upodobanie, że posługuje się i przyrodą, i zwierzętami. Burza, ryba, później na końcu robak. Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia. Bóg jest Panem wszystkiego. Więc Jonasz, ciekawe jak wyglądał Jonasz po wypluciu, po trzech dniach z wnętrza wielkiej ryby. Ile potrzebował, nie wiem, kąpiel, jak on wyglądał? A jeżeli znajdował się w żołądku, to co kwasy żołądkowe zrobiły z nim po trzech dniach? Czy wyglądał jak ufoludek? Może był zielony? No wyobraźmy sobie, no gdzieś był we wnętrzu. Czy dni, czy nocy? Dla mnie to jest niewyobrażalna w ogóle historia. W pokoju, gdzie mamy wszystkie rzeczy, wytrzymać trzy dni czy noce, to jest trudno. Na spacer byśmy poszli. Ja myślę, że przeżył traumę, ale w tej traumie zwrócił się do Boga i wołał do Boga. I tu mamy drugą analogię do Pana Jezusa, bo kiedy faryzeusze i uczeni w piśmie pytali Jezusa o znak, to Jezus powiedział, że żaden inny znak nie będzie im dany, tylko znak Jonasza. Jezus także odnosił się do Jonasza. Odnosił się do tego człowieka. Odnosił się do historii, która miała miejsce. Odnosił się w pozytywny sposób, pokazując jako wielki znak, że Jezus jest Mesjaszem. Śmierć, grób i zmartwychwstanie. Bo Jonasz tak jakby umarł. Jonasz tak jakby był w grobie. Jonasz praktycznie to była, można nazwać, jak śmierć, z której został cudem wyratowany. A więc jest tu ten element ewangeliczny. Jak powiedziałem, Pan Jezus odwoływał się do tej historii. No i mamy trzeci rozdział. I w trzecim rozdziale Jonasz już jest na plaży, doprowadził się do porządku. Nie wiem, jak jego ubranie wyglądało po tym pobycie we wnętrzu ryby. Już doszedł do siebie. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Wstaj, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i zwiastuj mu poselstwo, które ci pokaże, przekazuje. I Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. Popatrzcie się, jaka zmiana. Czy my potrzebujemy być połknięci przez wielką rybę? To nie jest, wiecie, coś łatwego, przyjemnego, jest to coś ekstremalnego, bardzo trudnego, ale Jonasz zmienia swoją postawę, teraz udaje się do Niniwy. Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi pieszej. Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę 1 dnia i wołał tak, jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. To było całe jego kazanie. Szedł i co chwilę wypowiadał to zdanie. Jeszcze 40 dni pozostało do zburzenia Niniwy. Zrobił parę kroków, jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Więc jego kazanie nie było jako jakieś, wiecie, szczególnie elokwentne, szczególnie jakieś ciekawe, szczególnie porywające. To nie było takie kazanie. To raczej było ogłaszanie Bożego sądu. No i co z takim człowiekiem zrobić, który przyszedł z innego państwa, przyjechał do stolicy Asyrii, potężnego imperium i głosi, że 40 dni pozostało do zburzenia Niniwy. Co z takim człowiekiem trzeba zrobić? Wyrzucić go za burty, tak? Pomyślmy. Co takiego było w tym głoszeniu Jonasza? Co takiego było w tym jego zwiastowaniu? Że mamy taką reakcję. I tutaj reakcja mieszkańców Niniwy dla mnie jest po prostu niewiarygodna, niesłychana, niepojęta, nie do zrozumienia. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz, oblógł się we włosienice i usiadł w popiele. Wyobraźmy to sobie, że na takie zwiastowanie, na takie kazanie, na ogłaszanie Bożego sądu, cała Niniwa zamienia się w miasto upamiętania. Miasto upamiętania. Miasto dogłębnej pokuty, miasto przeżywające coś po prostu niewiarygodnego. Dla mnie ciekawe jest to, że król posunął się dalej niż ludzie. Wiecie, jak to jest zazwyczaj? Ci, którzy są wysoko, to mówią tak, wy to zróbcie, a my się popatrzymy, jak wy to robicie. Ale tutaj widzimy króla, który zrobił to samo, a dodatkowo usiadł w popiele. Ja nie wiem, co to jest włosienica, ale wyobrażam sobie, że, nie wiem, mieliście takich nieraz ubranie, swet, który strasznie gryzie i na gołe ciało go włożyć, może taki na podchalu byśmy sobie kupili i na gołe ciało ubrali. I tak chodzili w nim. A tak na przykład dzisiaj, nie? Bo to Niniwa to takie rejony dosyć gorące rejony, tam nawet w zimie jest gorąco. Mało tego, oni ogłosili post, ubrali się w włosienice, król siedział w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w osienice zarówno ludzie, jak i bydło. I niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy zwróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. Ja nigdzie w Biblii nie znajduję drugiej takiej historii, żeby ludzie tak się upamiętali jak Niniwa. Nigdzie nie znajduję. Syn marnotrawny, no to jest taki przykład, ale syn marnotrawny, to wiecie, już był na dnie. Oni nie byli na dnie. Oni mieli wszystko. To było bogate miasto. Oni byli panami w tamtym okresie. I na zwiastowanie Jonasza zniżają się do granic możliwości. Dziwicie się, czy możemy się dziwić, dlaczego Jezus powiedział, że mieszkańcy Niniwy staną na sądzie. Bo na skutek zwiastowania Jonasza, i to nie było jakieś wielkie zwiastowanie, upamiętali się, a wy na moje zwiastowanie nie chcecie przyjąć mojego słowa, powiedział Jezus. Więc Jonasz tutaj wykonuje wielką pracę, mamy głębokie, naprawdę głębokie upamiętanie, ale nie tylko upamiętanie, bo jest powiedziane też i aby każdy zawrócił ze swej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. To nie tylko to, że był pozew Łosielica, ale oni mieli zmienić swoje życie. Mieli potem zmienić swoje życie. A więc Niniwa przeżywa głębokie upamiętanie. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Kiedy Bóg widzi skruchę w sercu, kiedy Bóg widzi takie upamiętanie, odsuwa nieszczęście. No i co teraz powinien Jonasz zrobić, jak myślicie? Biblia mówi, że jak jeden grzesznik się nawraca, to całe niebo się... A co Jonasz? Nie, Władzia, nie znasz do końca tej historii. Jonasz idzie na wzgórze koło miasta, buduje sobie namiot i będzie patrzył, co się będzie działo. I tak mówi do Boga, bo widzi, minęło 40 dni, nie ma nic, tam czekał te 40 dni, czy w końcu będzie ten sąd, czy nie będzie sąd. I czwarty werset czwarty rozdział. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, tak, że się rozgniewał. Cały Jonasz. My myślimy, że powinien tam halleluja odtańczyć. On się rozgniewał. Na to, że Bóg jednak nie ukarał tej Niniwy. I modlił się do Pana, mówiąc, ach Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszy raz uciekłem do Tarszyszu, wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym, pełen łaski, który żałuje nieszczęścia. Oto teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Ten człowiek jakieś takie miał myśli ciągle, jak gdyby uciekał do śmierci. Chciał tutaj, wyrzućcie mnie, tutaj, Panie, zabierz moją duszę. On był tak rozgniewany, że wolał umrzeć, niż patrzeć, że Bóg ocalił Niniwę. Nie mógł na to patrzeć. No jak myślicie, no co Bóg powinien zrobić z takim człowiekiem? A Bóg miłuje Jonasza. Bóg szanuje Jonasza. A Pan odpowiedział, czy to słuszne tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta, zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się działo w mieście. A więc najpierw była to rozmowa, ja to wyprzedziłem, a teraz już obserwuję. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usech. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć, niżeli żyć. Trzeci raz już chce umierać, bo mu słońce praży w głowę. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza, czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział, słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś, którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawa, tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Bóg jest bardzo cierpliwy dla Jonasza. Bóg daje mu lekcja za lekcją. Bóg go wychowuje, Bóg się nim opiekuje, Bóg wrzuca go do wnętrza wielkiej ryby, później z nim rozmawia. Dlaczego Jonasz miał takie względy u Boga? Jak myślicie? Jonasz to nieprawdopodobnie szczera osoba. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. On mówi do Boga tak, jak myśli, tak, jak czuje. Jestem zagniewany i to na śmierć. Boże, nie podoba mi się to, co robisz. Widzicie to? Nie podoba mi się to, co robisz. On tak mówi. To nie jest religijny człowiek. To nie jest człowiek poprawny religijnie. To jest człowiek, który ma głęboką więź z Bogiem, głęboką relację i rozmawia tak z Bogiem, że myślę, że wielu z nas miałoby jakieś opory, żeby z nim tak rozmawiać. Jest pełen emocji, gniewu, niezadowolenia, ciągle chce umierać, a Bóg ciągle cierpliwie do niego mówi. Więc jaka jest jakby podsumowanie całej tej historii? Jeżeli spojrzymy na Boga, bo to najważniejsze w tej historii jest Bóg, a nie Jonasz, to celem Boga jest ratowanie ludzi. Nie wiem, czy to widzicie. Celem Boga jest ratowanie ludzi. Do tego nawet używa taką osobę jak Jonasz, który nam się wydaje nieposłuszny, krnąbrny, ale ma wystarczająco dużo takich cech, które pozwalają, aby był przez Boga użyty. Jeszcze jest jedna rzecz, drodzy, że Bóg potrafi wychować człowieka. Pod warunkiem, że ten człowiek nie ucieknie od niego za daleko. Bóg potrafi wychować człowieka. Dobrze, tyle mojego rozważania na temat Jonasza. Nie wiem, czy wam troszeczkę zmieniłem wizerunek tej postaci. Czy troszeczkę jak gdyby w nowy sposób spojrzycie na Jonasza. Ja bym powiedział, no by się taki Jonasz przydał w Krakowie. Co prawda nie mieszkamy nad morzem, byłby problem z rybą taką wielką. Ale taki Jonasz by nam się przydał. Bo Bóg miał w nim upodobanie. Zapraszam was do modlitwy. Powstańcie, pomodlimy się.